Ostatni list kaprala podchorążego Edwarda Gajewskiego, żołnierza 5. Pułku Piechoty Legionów, napisany do matki Aleksandry Gajewskiej zamieszkałej w Grodnie z września 1939 roku. Pamiątka rodzinna Michała Daszuty. Kochana mamusiu, wojna jest faktem dokonanym. Ja stoję z bronią u nogi już od 24 bieżącego miesiąca. Teraz jest pora zapłacić ojczyźnie za wszystko, cośmy od niej otrzymali. Cokolwiek się stanie, niech mamusia będzie spokojna. My teraz nie pozwolimy, żeby ktoś chciał nami rządzić, nas poniewierać, jak to się działo przez 100 lat. A jeśli przyjdzie umrzeć, umrę ze spokojem, ze słowami na ustach ojczyzna i mamusia. Ja jestem najlepszej myśli. Przesyłam przez Bernarda swoją walizeczkę z rzeczami mnie niepotrzebnymi. Butów i mundura nie mogę odesłać, bo sam stoję w polu. Z drugiej strony prośba o zwrot pożyczonych pieniędzy od wspomnianego Bernarda i pozdrowienia.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Lech Pilarski. Listy z czasów wojny to temat dzisiejszej audycji. Przed chwilą wysłuchaliśmy jednego z nich. Listy to motyw przewodni najnowszej wystawy w Muzeum Wojska w Białymstoku, a w studiu gościmy panią Monikę Kościukiewicz, autorkę wystawy. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Dlaczego taki temat? Prywatne listy pisane do bliskiej rodziny, nie broń, nie walka, nie umundurowanie, a właśnie listy.
No, chcieliśmy pokazać w tym momencie żołnierza z tej drugiej strony. Raz, że na ekspozycjach stałych prezentujemy mundury, broń, oporządzenie żołnierskie, czyli to wszystko, co tworzy żołnierza na zewnątrz, a tutaj pokazujemy jego wnętrze, czyli to, z czym szedł na wojnę, jego emocje, jego tęsknotę, kontakty z bliskimi, czyli to wszystko, czego tak na co dzień nie bardzo może na wystawie stałej widać, a co chcemy właśnie przez wystawę czasową uzupełnić.
Po tych walkach to zwykle ojcowie, wujowie, czasami bracia opowiadali, jak te walki przebiegały, ale tutaj w tych listach mamy rzeczywiście to tego żołnierza z jego odczuciami, z troskami.
Tak, dokładnie. Może w tych listach nie widać aż tak bardzo tego ferworu walki, krwi, wystrzałów.
No bo cenzura karabin, i tak dalej.
Cenzura i tak dalej, ale myślę, że przede wszystkim właśnie ci ojcowie, mężowie, którzy byli z dala od swoich rodzin, poprzez te listy, które były bardzo często, a w zasadzie jedynym kontaktem z rodziną, chcieli uczestniczyć w tym życiu rodzinnym. I ponieważ miejsca na takim liście albo karcie pocztowej było niewiele, więc oni w zasadzie próbowali podtrzymywać te relacje rodzinne i brać poprzez jakieś dobre rady, jakieś właśnie takie swoje uwagi kierowane do rodziny, chcieli brać udział w tym życiu rodzinnym. Dlatego bardzo dużo miejsca poświęcają właśnie temu.
Najbardziej wzruszające to są jednak listy synów do matek.
Synów do matek, tak, to jest prawda, ale też bardzo wzruszające są listy do dzieci, ojców do dzieci, do córek, do synów, bo widać w nich taką autentyczną troskę i taką no niemoc w obliczu tego, że te dzieci dorastają, a ojciec, który jest powiedzmy więźniem, jeńcem w obozie, no niestety nie może brać udziału w wychowaniu. Tutaj ciężar spoczywa przede wszystkim na matce, na żonie. No i pisze do tych dzieci, starając się właśnie poprzez, tak jak mówiłam, dobre rady, jakieś uwagi, te dzieci w odpowiedni sposób nakierować. Jest też taki list, który właśnie też często wspominam, bo gdzieś tam wśród wielu tych listów, ale zapadł mi głęboko w pamięci, jest to jak jeden z ojców, major Felix Chmielewski, który przebywał w obozie jenieckim, pisze do córki, też pochodził z Białegostoku, i pisze do córki, że bardzo żałuje, że kiedy jeszcze przed wojną w Białymstoku córka prosiła go, żeby kupił fortepianik, on nie spełni jej marzenia i tego fortepianiku nie kupił. Minęły już 4 lata od wybuchu wojny, no i on ciągle myśli o tym i żałuje, że tego marzenia córce nie spełnił. I to są właśnie też takie drobne, rodzinne sprawy.
Skąd pisane są te listy? Wspomniała pani o obozie. No oczywiście tam, gdzie żołnierze stacjonowali, tam, gdzie żołnierze walczyli. Jakiego rodzaju miejsca zostały wybrane? Skąd pochodzą wasze zbiory? I skąd w ogóle pochodzą te listy eksponowane na wystawie w Muzeum Wojska?
Listy głównie pochodzą ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku. To są listy, karty pocztowe, jakieś rzadkie, ale grypsy, czyli takie listy, które wychodziły poza cenzurą, takie nieoficjalne. Mamy kilka listów wypożyczonych na czas trwania wystawy z Muzeum Powstania Warszawskiego i jest list też, który wysłuchaliśmy na początku. To jest list osoby prywatnej, która wypożyczyła nam go na czas trwania wystawy, ponieważ wydawał nam się bardzo szczególny. Jest to list napisany we wrześniu, list żołnierza, po którym Słuch zaginął właśnie we wrześniu. Był to jego ostatni list. Do tej pory nie wiemy, co się z nim stało, gdzie i kiedy zginął, co się stało z jego ciałem.
Skąd te listy są? Bo wspomnieliśmy o tym, że są to, czasami jest to korespondencja prywatna, skąd pochodzą zbiory. Natomiast z jakich miejsc te listy były wysyłane?
Poczynając od września wojny obronnej, poprzez później obozy internowania jenieckie, obozy jenieckie NKWD i obozy jenieckie te niemieckie, obozy koncentracyjne, zesłanie, powstanie warszawskie, jak wspominałam, też gdzieś tam z terenów ZSRR pisane przez żołnierzy AK, którzy po akcji Burza zostali wywiezieni na przykład do Kaługi, też polskie siły zbrojne, czyli żołnierze tak zwanej, potocznie zwanej Armii Andersa.
Tak. Czyli w czasie działań wojennych, mimo tych strasznych opresji, obozów koncentracyjnych i tym podobnie, jednak ta poczta funkcjonowała.
Funkcjonowała. Ona funkcjonowała zawsze pod jakimiś warunkami, tak? Była na pewno obarczona cenzurą. Była to cenzura w dwie strony, czyli raz list wychodzący był cenzurowany i później też przechodzący również był cenzurowany. Była to korespondencja ograniczona, tak? Czyli na przykład jeńcy w obozach niemieckich mogli otrzymywać miesięcznie dwie karty pocztowe i dwa listy, tak? Na przykład w obozach koncentracyjnych to się też różnie zdarzało. Mogli otrzymywać więźniowie dwa listy. Jeżeli tych listów przechodziło więcej, były one zwracane adresatom.
Bo też wysyłano listy z obozów koncentracyjnych, ale one były szczególne.
One były szczególne raz, że wysyłane były też na specjalnych blankietach, tak? Zawsze taki list zawierał wyciąg z regulaminu dotyczący pisania listów, czyli że należy pisać tylko w liniach, tylko w języku niemieckim, że prośby i zapytania o więźnia są bezcelowe, czyli że zarząd obozu nie informuje o tym, co się z więźniem dzieje, kiedy zostanie zwolniony i tak dalej. I to są takie bardzo suche informacje. Kiedy my już wiemy z pewnej perspektywy, co się działo w tych obozach, jaka tam była tragedia, to jak my czytamy taki list z obozu koncentracyjnego, to trudno powiedzieć, że on przedstawia świat w tym obozie koncentracyjnym. To są suche
jakiekolwiek
informacje.
Jakiekolwiek myśli tych uwięzionych. I często bywało tak, że były rubryki, można było tak zaznaczyć tylko odpowiedni. Stan zdrowia, bardzo dobry.
Tak, tutaj pan mówi o takich kartach pocztowych z Majdanka, bo to jest taki ewenement troszeczkę, bo tutaj to już było, ten napis, nadruk był w języku polskim. No i tam pisało, że dziękuję za paczkę, o numerze takim i takim, ślę pozdrowienia i tak dalej. I była taka możliwość, żeby zaznaczyć, jestem zdrów, chory. I gwiazdeczka, niepotrzebne skreślić. Trzeba było być bardzo ostrożnym. Raz taka autocenzura, która nie pozwalała...
Ujawniać prawdy,
bo też nie chciano troszczyć bliskich i zbytnio martwić o swój stan zdrowia, więc zakreślano, że jestem zdrowy, ale zaznaczenie, że jestem chory, powodowało po prostu selekcję na śmierć, tak? Także tutaj trzeba było się naprawdę dobrze zastanowić i to wcale nie oddawało prawdy i rzeczywistej sytuacji.
W jaki sposób te listy trafiły do Muzeum Wojska? No bo jak powiedzieliśmy, są z różnych miejsc, bardzo różnych miejsc, z różnych momentów. Szczególnie interesujące są te wiadomości z obozów NKWD. Bo przecież te obozy były z reguły tymczasowe albo z zesłania, no bo przecież nie wysyłano tam dobrowolnych osiedleńców, tylko zesłańców i też pozwalano im pisać?
No jeżeli chodzi o obozy te jenieckie NKWD, które później wiemy, co, jaki ich los spotkał, tak? Mówimy tutaj o Katyniu.
Na przykład.
Tak, tam jeńcy byli traktowani, no można powiedzieć, całkiem zwyczajnie, to znaczy mogli normalnie prowadzić korespondencję. Tam było chyba zastrzeżenie do jednego listu miesięcznie, ale mogli otrzymywać paczki, przekazy pieniężne, także to wszystko działało.
Bo to wszystko reguluje konwencja.
Tak, tylko należy pamiętać, że wtedy konwencja genewska z 29 roku została przez Związek Radziecki podpisana, ale nie ratyfikowana i tutaj troszeczkę to nie było tak do końca jasne.
Tak. Tak. Ale jednak była poczta, te kartki przychodziły.
Tak, przychodziły, mamy te kartki, właśnie co jest no, znowu takie wzruszające też, no bo my czytamy
ale
to z
i
pewnej...
dramatyczne.
I dramatyczne. Czytamy je z pewnej perspektywy. My wiemy, co się stało później z oficerami z tych obozów. My wiemy, jak ich los spotkał. Kiedy czytamy taką kartkę, powiedzmy z lutego, ze Starobielska i czytamy w niej, że mam nadzieję na powrót, że na pewno się zobaczymy i tak dalej, a zaraz kwiecień, maj, wiadomo, prawda, tak zwana likwidacja obozów, no to jest dramatyczne.
Także przychodziły, bo sporo jeńców z 39 roku trafiło do niemieckich obozów.
Tak jest. No tam już ta sytuacja wyglądała troszeczkę inaczej, bo ci jeńcy pisali listy na specjalnych formularzach. To były takie formularze, które były wykonane z papieru kredowego, żeby uniemożliwić jeńcom stosowanie tak zwanego atramentu sympatycznego czy niewidocznego, tak? Czyli takiego, który to z zasady był taki kwaśna substancja, którą można było pisać, której nie było widać, a ukazywała się dopiero na przykład po przeprasowaniu takiego dokumentu żelazkiem. Tak?
Albo mlekiem można było coś zapisać,
też,
na
tak.
przykład podgrzać list i
tak,
wtedy to
i wtedy wychodziło,
brązowiało
więc
i można tutaj, te wiadomości tajne było przekazywać.
Dokładnie, więc tutaj specjalnie taki papier został zastosowany. Można było pisać w języku polskim, bo to dopuszczała właśnie konwencja genewska. Tak? Były oczywiście te listy pozbawione, to znaczy jeńc nie musiał uiszczać opłaty za te listy. Były pisane w języku polskim i ocenzurowane oczywiście.
List majora Feliksa Chmielewskiego, wysłany z oflagu 2C Woldenberg do córki Danuty zamieszkałej w Rzeczynie, Generalne Gubernatorstwo, z dnia 20 lipca 1942 roku. Ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku. Na tej stronie pisze wyłącznie jeniec wojenny. Pisać tylko ołówkiem, wyraźnie i nad liniami. Droga kochana Daneczko, czas szybko leci. Za miesiąc będzie już 3 lata, jak was odprowadziłem na dworzec w Białymstoku. Jest to tak dawno i tak niedaleko. Byłaś mało dziewczynko i ażeby się ze mną pożegnać, właziłaś na ławkę w wagonie. Teraz jesteś już duża, a to wszak tylko 3 lata. Teraz nieraz myślę, co robisz w tej chwili, co będziesz robić za parę lat i jak się losy ułożą. A czas biegnie nieubłaganie szybkimi krokami naprzód. Wszystko, co było, minęło bezpowrotnie. Dlatego, Daneczko, pomagaj mamusi jak możesz i bądź dla niej dobra i posłuszna, córeczko moja żabko. Ja teraz wstąpiłem pod niektórymi względami w twoje czasy białostockie. Mam grządkę nie większą od twojej. Codziennie każdą roślinkę ogrzebuję i podlewam. Nie mam tylko lodziarza z druskiennik lub lodów w Białymstoku. Towarzystwo liczne, bo jest nas przeszło 100 osób na sali i sala przypomina ul pszczół albo szkołę pani Woźnickiej na przerwie. Ale nic. Szybko to chyba skończy się zabawa i zobaczymy się. Ucałuj mamusię, babcię i wszystkich. Całuję cię mocno, moja żabko. Tatuś.
To wybrane przykłady tychże listów na wystawie również, bo też zbyt dużo ich nie eksponujecie.
Tak, no. Tych listów mamy setki, można powiedzieć, ale powierzchnia jest zbyt mała i też chcemy dać odbiorcom troszeczkę takiego dechu i żeby zapoznali się z tylko wybraną korespondencją, żeby też nie przytłaczać ilością. Postanowiliśmy, że zrobimy wszystko, co tylko możemy, żeby zwiedzający mogli mieć jak najdogodniejsze warunki do zapoznania się z treścią tej korespondencji, czyli każdy z tych listów umieściliśmy w oddzielnej ramie, znaczy mówię tutaj o 30 wybranych listach, umieściliśmy w oddzielnej ramie, jego treść została przepisana. Mamy również audio przewodniki z nagraną treścią tych listów. Pozostałe listy również swobodnie są wyeksponowane. Można już samodzielnie sobie rozczytać taki list.
Nie odpowiedzieliśmy. Jak trafiły te listy do państwa, do muzeum?
To znaczy do muzeum najczęściej wszystko to, co trafia do muzeum, odbywa się za pośrednictwem przekazu, czyli daru albo zakupu, tak? I te listy również tak trafiły. Część była po prostu podarowana, część też zakupiona, jakieś takie całe zespoły na przykład, które wtedy muzeum uważało, że są bardzo cenne i powinniśmy je mieć u siebie. Gdzieś tam jeszcze te przekazy z lat 70. często nie mają wpisanego nazwiska ofiarodawcy, nawet nie wiemy, od kogo otrzymaliśmy te listy. I też liczymy troszeczkę, że przez tą wystawę być może te historie, których my też nie do końca zostały rozszyfrowane, poznane, być może znajdą się bliscy czy rodzina, którzy będą nam mogli dopowiedzieć historię tych żołnierzy czy jeńców.
Czyli namawiamy białostoczan do odwiedzenia tejże wystawy, do odwiedzenia Muzeum Wojska, do przypomnienia sobie, kto ewentualnie podarował taką wojenną korespondencję. Nie została ona dobrze opisana w sensie takim, że nie ma imienia, nazwiska darczyńcy. Teraz warto by do tego wrócić, bo to jest najważniejsza informacja. Czyja to jest korespondencja?
Tak, dokładnie. I żeby też rozpoznać i rozeznać te losy tych osób, bo często jest tak, że mamy właśnie list czy kartę pocztową i mamy tylko jej treść. Mamy nazwisko, adresata czy też odbiorcy i zupełnie nie wiemy,
jakie były losy autora listu.
Przed, po, tak. I to jest też bardzo ważne, żeby tą historię uzupełniać.
Czyli mamy prośbę wielką do mieszkańców naszego województwa, żeby jednak odwiedzić Muzeum Wojska, poznać ową korespondencję, popytać, bo jest sporo zespołów zabytkowych, szczątkowych, w tym sensie, że nie jest kompletna informacja, kto jest autorem listu, kto jest odbiorcą i tak dalej, i tak dalej.
Tak, dokładnie. Przede wszystkim nam chodzi o to, żeby uzupełnić historię tych osób, które pisały te listy, czy nawet otrzymywały.
No bo to jest interesujące.
To jest interesujące, tak.
Dlaczego prywatne listy są tak zajmujące dla historyków?
No bo one...
Z jednej strony historia wojny, militariów, a z drugiej strony owe listy, tak bardzo osobiste przecież.
Tak, no są to listy osobiste. No też jest to źródło historyczne w pewnym sensie. Uważam, że też jest to doskonałe uzupełnienie takiej wiedzy podręcznikowej. Bo my w podręcznikach mówimy o faktach, o liczbach, prawda, o tym wszystkim, a tutaj stajemy naprzeciw historii jednej osoby. Mamy tutaj jedną osobę, jedną historię i myślę, że takie poznawanie historii jest naprawdę ciekawe, jest wciągające, jest interesujące. I tutaj widzimy wtedy tą tragedię tych rodzin i poszczególnych osób, bo nie jest to już tragedia jakiejś liczby, prawda, które też robią wrażenie na nas. Ale to już jest jedna
konkretna... Tak jak w Nowogrodzie zginęło 250 żołnierzy, a z takiego listu, no za takim listem jest konkretny człowiek.
Dokładnie.
Z imienia, z nazwiska czasami.
Tak, tak, właśnie o to nam chodzi, żeby ta historia też nie była anonimowa, tylko miała swoich bohaterów.
Dlatego jest tak zajmująco.
Dlatego jest tak zajmująco.
Ta lektura. Zachęcamy do odwiedzenia owej wystawy w Muzeum Wojska. To jest jedna z... Znaczy, wracam do tego, że tych listów nie jest zbyt dużo. Wasze zbiory są znacznie szersze. Trafią one do jakiejś publikacji, zostaną pokazane... Jak pani sądzi?
To znaczy tak, no oczywiście, że tutaj internet stwarza nam taką szansę i mam nadzieję, że...
To jest ta
że...
największa sala wystawowa, można by tak powiedzieć?
To jest sala wystaw czasowych, gdzie prezentujemy tą
Myślę
wybraną
tutaj
korespondencję.
O internecie, bo to możecie tam wyeksponować.
Dokładnie, a internet już nam stwarza tutaj nieograniczone możliwości. Mam nadzieję, że tutaj taką kontynuacją, kiedy już wystawa ta na sali się skończy, to w internecie będziemy mogli śledzić te listy już umieszczone na specjalnej stronie internetowej.
Czyli będziecie to digitalizowali, umieszczali w internecie?
Dokładnie też. Część na pewno, tak jak mówię, tego są setki. Nie uda nam się na pewno przerobić tak szybko tych wszystkich listów, ale myślę, że z czasem one będą w coraz większej ilości udostępniane.
I wtedy być może uda się połączyć niektórą korespondencję albo z adresatem, albo z odbiorcą.
Dokładnie, dokładnie tak. Właśnie na to liczymy, że tak w ogóle no, będzie taki odbiór tej wystawy taki, że mieszkańcy Białegostoku, ale również i poza będą szukali, być może też odnajdą ślad historii swoich rodzin, która była rozdzielona właśnie tą II wojną światową.
Czyli jeśli ktoś jest zainteresowany historią swojej rodziny, może się ewentualnie skontaktować z Muzeum Wojska, bo być może tam są listy, gdzieś ktoś oczywiście zostawił, podarował i, i można do tej korespondencji zajrzeć.
Można jak najbardziej i tutaj jeżeli wystarczy nam znać nazwisko, tak, takiej osoby, co do której znaczy szukamy informacji i my po nazwisku jesteśmy w stanie powiedzieć, czy jakiekolwiek nawet dokumenty są do tej osoby, nie tylko listy, ale jakiekolwiek inne dokumenty.
Zatem zachęcamy do odwiedzenia wystawy. W tej akurat wystawie no, ciekawe było również to, że poprosiliście żołnierzy 18 Pułku Rozpoznawczego, by te listy z wojny przeczytali. Jak oni odbierali to, ci żołnierze?
Znaczy, tak, to po pierwsze, to byli żołnierze, którzy brali udział w misjach. No i kto nie lepiej jak oni będą znali ten ból rozłąki z rodziną. Więc chcieliśmy tutaj, aby współcześni żołnierze przeczytali listy, można powiedzieć, swoich poprzedników, kolegów.
Mający za sobą tę rozłąkę, to doświadczenie.
Tak, tak, tak. Tutaj właśnie no, chcieliśmy też nawiązać współpracę na takim polu, tak, bo jest to jakaś możliwość, myślę, że bardzo interesująca, żeby nawiązać współpracę z pułkiem, z wojskiem w ogóle. No zapraszamy, proszę zobaczyć, jak nam się to udało. Powiem tylko, że żołnierze to nie są profesjonalni lektorzy, oni są zawodowcami
w swojej sferze. Ale słychać to wzruszenie w ich głosie.
Tak, myślę, że tak jak
mówię.
To jest
najcenniejsze.
Tak, tak, to jest najcenniejsze, dokładnie.
To wszystko w naszym programie. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Monika Kościukiewicz z Muzeum Wojska w Białymstoku, autorka wystawy Listy z czasów wojny. Czynna będzie do grudnia. A za uwagę dziękuję autorka programu Agnieszka Czarkowska i prowadzący Lech Pilarski. Do usłyszenia za tydzień w kolejnym programie Tajemnice naszych czasów. Na koniec posłuchajmy ostatniego listu. Był napisany w obozie jenieckim w Ostaszkowie. My wiemy, jaki był los autora listu, wspólny dla wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej. Dlatego szczególnie dramatycznie brzmią słowa nadziei.
Karta pocztowa majora Stefana Wolskiego z obozu w Starobielsku do żony Marii i córki Mirosławy zamieszkałych w Białymstoku z dnia 8 lutego 1940 roku. Ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku. Następną kartę napiszę w marcu. Mateńko i Mireczko, ukochane moje. Kartę twoją z 21 grudnia 39 otrzymałem 30 grudnia i natychmiast odpisałem. Kartkę numer 2 dostałem 31 stycznia 40 roku, a przesyłkę pieniężną na 20 rubli dostałem 7 lutego 40 roku. Matulina moja, przesyłką pieniężną zrobiłaś mi przykrość, bo przede wszystkim musisz pamiętać o sobie i o tym, że nie wiadomo, jak długo musisz dawać sobie rady sama. Ja jestem zdrów i nic mi nie potrzeba. Fragment nieczytelny. Promyku mój złoty, więcej razy nie przysyłaj mi nic, ani pieniędzy, ani paczek. Pisz za to jak najczęściej i tym sprawisz mi bardzo dużą przyjemność i radość. Halszka z Krysią wtedy będą zupełnie spokojne. Myślę, że kartkę moją z 31 grudnia już dostałaś i co dnia wyczekuję odpowiedzi. Nie wiem zupełnie, jakie masz warunki życia i myślę jednak, że u Witków byłoby wam pod każdym względem lepiej, o ile wyjazd jest możliwy. Zresztą sama będziesz na pewno lepiej wiedziała, co robić. Jednak byłbym spokojniejszy, wiedząc, że macie opiekę i rodzinę pod bokiem. Całuję was maleńkie moje po stokroć i polecam was opiece częstochowskiej. Stefan. Ślę pozdrowienia. Pisz jak najczęściej i obszerniej. Co słychać u... Fragment nieczytelny. I w Warszawie.